Piotr Świątkowski, dobry wieczór. 3 maja 1791 roku Sejm czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była ona drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Była ostatnią próbą ratowania Rzeczpospolitej. Dawała nadzieję na wzmocnienie państwa polskiego, w którym przez wieki dominowała zasada liberum veto. Za chwilę rozmowa z profesorem Maciejem Foryckim z Zakładu Historii Nowożytnej do XVIII wieku Instytutu Historii UAM.
Warchoł krzyczą, nie zaprzeczam, tylko własnym prawom ufam. Wolna wola jest człowiecza, pergaminów nie posłucha. Boska ręka w tym czy diabla, szpetnie to czy właśnie pięknie. Wola moja jest jak szabla, nagniesz ją za mocno, pęknie. Panie wprawną puścisz dłonią, pysk odbije stali siła. Tak się naucz robić bronią, by naturą swą służyła. Sprawa ze mną jak daj ten stara, jak zwykle on byle jaka. Nie zrobili ze mnie janczara, nie uczynią też i Polaka. Wychwalali zasługi i cnoty, podsycali pochlebstwem wady, a ja służyć nie mam ochoty, warchołowi nikt nie da rady. Lubię tany pełne dzbany, sute stoły i tapczany, łeć nadobną niesurową i odświęta Boże Słowo. Lecz nie ksiądz, nie okowita piekłem straszy, niebem nęci, ani żadna mnie kobita wokół palca nie okręci. Mój ból głowy, moja skrucha, moje kiszki, moja franca, moja wreszcie groza ducha, gdy kostucha rwie do tańca. Sprawa ze mną jak graj ten stara i jak zwykle on byle jaka. Nie zrobili ze mnie janczara, nie uczynią też i dworaka. Wychwalali zasługi i cnoty, podsycali pochlebstwem wady, a ja służyć nie mam ochoty, warchołowi nikt nie da rady. Jakbym ja był człowiek z wosku, w rękach wodzów niewiast klechów, mógłbym ich zostawić troskom cały ciężar moich grzechów. Ale znam tych stróżów mienia, sędziów sumień, prawdy zakon, spekulantów odkupienia, bo znam siebie jako tako. Ulepiony i pokłuty, niepotrzebny będę więcej, rzucą w ogień dla pokuty i umyją po mnie ręce. Sprawa ze mną jak graj ten stara i jak zwykle on byle jaka. Nie zrobili ze mnie janczara, nie uczynią też i dworaka. Zły być może, dobry, a czemu? Nie tak wiele znów pychy we mnie. Dajcie żyć po swojemu grzesznemu, a i świętym żyć będzie przyjemniej. Zły być może, dobry, a czemu? Nie tak wiele znów pychy we mnie. Dajcie żyć po swojemu grzesznemu, a i świętym żyć będzie przyjemniej.
Profesor Maciej Forycki. Konstytucja, ja bym powiedział, konstytucja, rewolucja.
No, konstytucję 3 maja warto według mnie postrzegać jako rewolucję 3 maja, jako rewolucję polską. W odróżnieniu od rewolucji amerykańskiej, pierwszej konstytucji na świecie, rewolucji francuskiej, to są rewolucje tamtych czasów, ta polska rewolucja, ona jest taka wyjątkowa i to bardzo mocno warto dzisiaj zwłaszcza podkreślać. To jest rewolucja, która jest bezkrwawa. To jest rewolucja, bardzo mocna zmiana, szybka zmiana systemu ustrojowego, systemu społecznego w państwie, która dokonała się bezkrwawo. Oto cecha właśnie polskiej rewolucji. Bezkrwawo, na zasadzie konsensusu głównych sił, nie wszystkich, ale głównych sił politycznych w kraju. Jeśli się pasowano, to nie na szable, nie na miecze, na armaty, ale właśnie na pióra. Konstytucja była przygotowana przez ludzi niezwykle światłych, mądrych, wielkich polskich przedstawicieli wieku oświecenia i jako rezultat właśnie bardzo wyrafinowanych spraw związanych właśnie z tą ideologią, z myślą polityczną, jest to rewolucja, no właśnie polska, ta bezkrwawa, ta, którą niejako powtórzono w wieku XX, właśnie doprowadzając do konsensusu wokół sytuacji napiętej, tak jak w wieku XVIII. Myślę oczywiście o rewolucji nazywanej na Zachodzie rewolucją Solidarności, rewolucją polską, rewolucją właśnie bezkrwawą. To niezwykle ważne. Konsensus narodowy. Oto jedna z najważniejszych spraw, które powinniśmy pamiętać, myśląc o testamencie Konstytucji 3 maja, rewolucji właśnie 3 maja.
Pięknie pan profesor mówi o konstytucji rewolucji. Ja bym nawet w to uwierzył, gdyby nie Targowica.
No Targowica jest oczywiście następstwem tych bardzo potężnych, silnych, ostrych zmian. Targowica wynika dużo bardziej ze względów sytuacji geopolitycznej tej Rzeczpospolitej, która znalazła się w bardzo niekorzystnej sytuacji z przepotężnymi państwami ościennymi, z Rosją na czele. Targowica była po prostu pewną po przegranej wojnie polsko-rosyjskiej była takim, a nie innym rozwiązaniem politycznym. Myślę, że na ocenę Targowicy przyjdzie jeszcze czas. Tam trzeba bardzo mocno zbadać, historycy muszą to zrobić, bardzo mocno zbadać i potężnie w duchu właśnie XXI wieku wszystkie jej cechy partykularne. Wtedy dojdziemy do, myślę, troszeczkę innych wniosków, niż mamy dzisiaj to mniemanie ogólne, że to wielka, ogromna zdrada narodowa. Tam trzeba jeszcze pracy historyków. Na to wydaje mi się, że jeszcze nie jesteśmy gotowi, żeby dokonać takiej uczciwej oceny tego zjawiska.
Rejtan, czyli raport ambasadora. Wasze Wiliczystwo, na wstępie spieszę donieść. Akt podpisany i po naszej myśli brzmi: zgodnie z układem wyłom w Litwie i Koronie stał się dziś faktem, czemu nie zaprzeczy nikt. Muszę tu wspomnieć jednak o gorszącej scenie, której wspomnienie budzi we mnie żal i wstręt, zwłaszcza że miała ona miejsce w polskim Sejmie, gdy podpisanie paktów miało skończyć się. Niejaki Rejtan, zresztą poseł z Nowogrodu, co w jakiś sposób jego krok tłumaczy mi. Z szaleństwem w oczach wszerz wyciągnął się na progu i nie chciał puścić posłów w uchylone drzwi. Koszulę z piersi zdarł zupełnie jak w teatrze. Polacy, czuły naród, dali nabrać się. Niektórzy w krzyk, że już nie mogą na to patrzeć. Inni zdobyli się na litościwą łzę. Tyle hałasu trudno sobie wyobrazić. Wzniesione ręce, z głów powyrywany kłak. Ksiądz prymas siedział bokiem, nie widziałem twarzy. Ewidemment nie było mu to wszystko w smak. Poniński wezwał straż, to łajdak, jakich mało. Do dalszych spraw polecam z czystym sercem go. Branicki twarz przy wszystkich dłońmi zakrył całą. Szczęsny i Potocki był zupełnie komilfo. I tylko jeden szlachcic star wyszedł z sali. Przewrócił krzesło i rozsypał monet stos. A co dziwniejsze, jak mi potem powiadali, to też Potocki, ale całkiem odwrócony. Tak a propos, jedna z dwóch dam mi przydzielonych z niesmakiem odwróciła się, wołając: fu! Niech ekscelencja spojrzy, jaki owłosiony. Co było zresztą szczerą prawdą, on trudno. Wszyscy krzyczeli, nie pojąłem ani słowa. Autorytetu władza nie ma tu za grosz. I bez gwarancji nadal dwór ten finansować. To może znaczyć dla nas zbyt wysoki koszt. Tuż obok loży, gdzie wśród dam zająłem miejsce, szaleniec jakiś niezamożny, sądząc szat, trybialną wstążkę w czapce wniósł i szable w pięści. Zachodnich myśli wpływu niewątpliwy ślad. Tak przy okazji portret waszej wysokości tam wisi, gdzie powiesić poleciłem go. Lecz z zachowania tam obecnych można wnosić, że się nie cieszy wcale należytą czcią. Król, przykro mówić, też nie umiał się zachować. Choć nadal jest lojalny, mogę stwierdzić to. Wszystko, co mógł, to ręce do kieszeni schować. Kiedy ten mnisi list kołątej judził go. W tym zamieszaniu spadły pisma i układy. Zdrajcy! Krzyczano, lecz do kogo trudno rzec. Polityk przecież w ogóle nie zna słowa zdrada, a politycznych obyczajów trzeba strzec. Skłócony naród, król niepewny, szlachta dzika, sympatię zmienia wraz z nastrojem raz po raz. Rozgrywka z nimi to nie żadna polityka, to wychowanie dzieci, biorąc rzecz en masse. Dlatego radzę, nim ochłoną ze zdumienia, tą drogą dalej iść nie grozi niczym to. Wygrać, co da się wygrać, rzecz nie bez znaczenia, zanim nastąpi europejskie qui pro quo.
A jak to wszystko widzieli publicyści w Paryżu i Londynie?
No oczywiście, że świat zachodni jest zaskoczony niezwykle pozytywnie tymi przemianami w Polsce. To jest tak naprawdę realizacja tych ideałów oświecenia, które dotychczas funkcjonowały, pięknie były zapisane przez filozofów na papierze. Publicyści we Francji, oczywiście mówimy o tych publicystach postępowych, właśnie tych ludziach oświecenia. Oni są zaskoczeni bardzo pozytywnie, że jest państwo, w którym realizuje się ideały oświecenia, dotychczas pozostające na papierze, przynajmniej na kontynencie, no bo oczywiście Konstytucja Stanów Zjednoczonych pełnymi garściami czerpała z tych ideałów wypracowanych przez myślicieli oświecenia. Mamy właśnie takie mniemanie, że to był kraj zaściankowy i zacofany. Pamiętajmy jednakowoż, że tak, oczywiście Europa ówczesna to jest Europa potężnych monarchii, państw, w których jest jednowładztwo, państw absolutnych, z silną, przepotężną władzą suwerena króla. Na Zachodzie wiedziano dobrze o tej wyjątkowości polskiego ustroju politycznego, gdzie suwerenem była szlachta. Podobne państwo to oczywiście Wenecja w tamtych czasach, również chyląca się ku upadkowi. Suwerenem była szlachta. Nie należy traktować tego jako tych przemian, jako przemiany w duchu zacofania. Wręcz przeciwnie, można by powiedzieć z perspektywy dzisiejszej, że wyprzedzała Polska w bardzo dużej mierze tą Europę, skostniałą Europę królów, mocarstw, potężnych monarchii, dążyła do zbudowania tak jakby tej szczęśliwości w duchu oświecenia znowu, tej szczęśliwości dla ogółu społeczeństwa. W Konstytucji 3 maja za szlachtą, która dotychczas miała tę władzę suwerenną, do władzy politycznej dopuszczani są mieszczanie z miast królewskich i zapowiadana jest oczywiście również ta obecność polityczna tych niższych warstw społecznych. Przywołam akurat troszeczkę badania z mojego poletka. Ja interesowałem się tymi polonikami w Wielkiej Encyklopedii Francuskiej, tym w jaki sposób to przemożne dzieło oświecenia postrzegało Polskę. Tam zachwycano się, że właśnie jest takie państwo, gdzie szlachcic jest królem sam sobie i ma tę wolność nieograniczoną. To ludzi oświecenia bardzo, bardzo cieszyło. Przypomnę oczywiście tutaj postać dla Polaków bliską, ukochaną, Jana Jakuba Rousseau, który przecież napisał projekt konstytucji dla konfederatów barskich, chwaląc polski ustrój polityczny, chwaląc te wolności, tę równość wśród braci szlacheckich, braci szlachty, te idee, które na Zachodzie były, jak mówiłem, tylko na papierze. Także tutaj
No tak, ale to nas rozebrano, a nie ten wielki
monarch. Dlatego właśnie historycy, tutaj przywołam naszego poznańskiego historyka Jerzego Topolskiego, mówili o tym, że ta sytuacja geopolityczna w XVIII stuleciu była dla takiego państwa, które właśnie hołdowało wolności osobistej, niezwykle skomplikowana i w zasadzie tak jakby nie było widać możliwości wyrwania się z tego systemu z powodu właśnie przepotężnych państw, mocarstw, monarchii absolutnych, Rosji despotycznej. No pytanie, czy chcielibyśmy, tego nie chcieli. Nikt chyba z tej pośród elit politycznych, intelektualnych polskich w wieku oświecenia, w wieku XVIII, nie chciał tak jakby zmiany w duchu takim, że odbierzmy sobie nasze wolności i stańmy się poddanymi, w ciemno idącymi za królem, suwerenem. No to jest pytanie o to, czy od wieków byliśmy obywatelami, myślę o szlachcie oczywiście, byliśmy obywatelami. Teraz nadarzyła się szansa, żeby poszerzyć ten krąg społeczny uczestnictwa w życiu politycznym. Ale właśnie, broń Boże, nie zrobić tak, żebyśmy stali się poddanymi czyimiś jakiegoś monarchy, choćby i oświeconego.
Jak świętowano w Poznaniu?
Poznań jest tutaj miastem królewskim. W Poznaniu przygotowywano się długo na obchody majowe. Konkretnie 8 maja przypadało święto imieniny Stanisława biskupa, jednego z patronów Polski, Stanisława króla. Stanisława Augusta Poniatowskiego. No, jak się później okazało, z powodu właśnie Sejmu, który później nazwano Wielkim, no też ważną była postać Stanisława Małachowskiego, marszałka Sejmu. Przygotowywano się długo na to, aby hucznie obchodzić te imieniny stanisławowe. W kwietniu gruchnęła wieść, że Sejm przyjął ustawę o miastach, dającą wolności mieszkańcom Poznania. Stąd te obchody zamierzano zrobić z jeszcze większą pompą, a tuż przed tym 8, no okazało się, że jest 3 maja, że będą obchody czegoś na skalę rzeczywiście polską. Przygotowywano się więc rzeczywiście bardzo, bardzo do obchodów bardzo, bardzo hucznych i tego 8 maja, ten dzień w Poznaniu, 8 maja 1791 roku, to jedno z piękniejszych w ogóle świąt w dziejach Grodu Przemysła. Święto skądinąd skrzętni poznaniacy wydali na to święto rzeczywiście ogromne sumy pieniędzy, to około 15%, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, budżetu miasta, na to, żeby świętować właśnie te wolności, to dopuszczenie stanu mieszczańskiego do władzy politycznej, żeby świętować tą nadzieję na uratowanie upadającej ojczyzny, Konstytucja 3 maja. No i tak po prostu, żeby się cieszyć. Te obchody miały taki charakter podwójny, oczywiście kościelny, no w Farze, w kościele świętego Stanisława właśnie miała miejsce ta część oficjalna, poważna, kościelna, skądinąd z takim również znanym historykom kazaniem, bardzo patriotycznym kazaniem, mówiącym o wszystkich tych pięknych ideałach, które realizowało prawo o miastach i Konstytucja 3 maja. No a później rozpoczęły się obchody wokół ratusza. Miasto iluminowano, było oświetlone jak na owe czasy, no po prostu musiało to pięknie, pięknie wyglądać. Wieczorem świętowano hucznie, wesoło, sprowadzono duże ilości wina. Tutaj warto może na marginesie zupełnie powiedzieć, to wino francuskie dawano pospólstwu, wino węgierskie, dużo lepsze, węgrzynem raczono się na ratuszu. Także piękne to święto. I warto jeszcze powiedzieć o następstwach. Konstytucja 3 maja wprowadzała tą możliwość uczestnictwa czynnego mieszczan w życiu politycznym kraju. Poznań miał wybrać sobie plenipotenta, który miał zjechać do Warszawy i reprezentować miasto w stolicy. Co ciekawe, właśnie w tym sierpniu 1791 roku w duchu takiej odpowiedzialności, ogromnej odpowiedzialności za państwo, wybrano tego plenipotenta. Wszyscy znamy jego nazwisko. To wielka, potężna figura polityczna tamtych czasów i późniejszych również. Mieszczanie poznańscy wybrali sobie za swojego przedstawiciela Józefa Wybickiego, przedstawiciela szlachty, co właśnie pokazuje, jak dalece szła ta zgoda na w obrębie różnych stanów, jak dalece było poczucie tej odpowiedzialności za państwo. No wybrano najlepszego z najlepszych.
Czy romans carycy Katarzyny i króla Stanisława Poniatowskiego to fakt, czy plotka?
Tak, romans Stanisława i Katarzyny był. On oczywiście jest w duchu późniejszych wydarzeń, jest jednoznacznie negatywny w ocenie. No ale pamiętajmy, że ten romans był wiele, wiele lat wcześniej, wiele, wiele lat przed tym, zanim Stanisław Poniatowski został królem. Nie wydaje mi się, żeby z perspektywy wydarzeń tych, które dzisiaj obchodzimy, miało to jakieś ogromne znaczenie.
A to prawda, że Katarzyna była niewyżyta, tak jak śpiewa Jacek Kaczmarski?
No rzeczywiście te ekscesy Katarzyny II są mocno znane historykom i te szczegóły można odczytać w pamiętnikach z tamtych czasów.
Na smyczy trzymam filozofów Europy, podparłam armią marmurowe Piotra Stropy. Mam psy, sokoły, konie, kocham łów szalenie, a wokół same zające i jelenie. Pałace stawiam, głowy ścinam, kiedy mi przyjdzie na to chęć. Mam biografów, portrecistów i jeszcze jedno pragnę mieć.
Stój, Katarzyno, koronę carów, sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć.
Kobietą jestem ponad miarę swoich czasów, nie bawią mnie umizgi bladych lowelasów. Ich miękkich palców dotyk budzi obrzydzenie, już wolę łowić zające i jelenie. Ze wstydu potem ten i ów rzekł o mnie niewyżyta niemra. I pod batogiem nago biegu po śniegu dookoła Kremla.
Stój, Katarzyno,
koronę carów. Sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć.
Kochanka, trzeba mi takiego jak imperium, co by mnie brał tak jak ja daję całą pełnią, co by i władcy i poddańca był wcieleniem i mi zastąpił zające i jelenie. Co by rozumiał tak jak ja ten głupi dwór rozdanych ról i pośród pochylonych głów dawał mi rozkosz albo ból.
Stój, Katarzyno, koronę carów. Sen taki jak ten może ci z głowy zdjąć. Gdyby się taki bohater kiedyś znalazł.
Wiem, sama wiem, kazałabym go ściąć.
Zapytałem profesora Foryckiego, czy wierzy w cechy narodowe. Czy upadek I Rzeczpospolitej był efektem naszego lenistwa, warcholstwa i skłonności do kłótni? Czy my, współcześni, mamy coś ze szlachciurów?
Oczywiście, że tak. I pierwszą, naczelną i podstawową zasadą, jaką mamy, to jest to umiłowanie wolności. Umiłowanie wolności, które w czasach przed Konstytucją 3 maja doszło już do tego ekscesu polskiej anarchii. Ta wolność osobista, partykularna, indywidualna była ważniejsza niż cokolwiek. Ale to właśnie Konstytucja 3 maja, ten duch Sejmu Wielkiego, pokazał Polakom, że tą wolność partykularną można przekuć na coś wielkiego, na wolność właśnie całego narodu. Oni nie zdawali sobie jeszcze do końca sprawy, nie potrafili zdefiniować, czym jest ten naród, ale rozumieli, że właśnie ta cecha, którą często postrzegamy jako wadę, ona dała się przekuć na coś, co później w powstaniach narodowych, w tej walce o niepodległość przez te stulecia okazało się to siłą napędową polskiego narodu.
A mamy też w sobie gen zdrady?
Może i mamy ten gen zdrady, tylko my postrzegamy to troszeczkę inaczej. To znaczy, wydaje mi się, że zawsze patrzymy z naszej perspektywy. No tu ta postawa wobec Rosji w czasach Sejmu Wielkiego, przedtem przez cały wiek XVIII, to co historycy dziś oceniają, a jeszcze bardziej w świadomości powszechnej, ocenia się jako zdradę, w tamtych czasach po prostu myślano, że można my wielcy z naszą wolnością, z naszą tradycją, z naszą historią, my po prostu wykorzystujemy Rosję do naszych własnych celów. To był może jedna z tych wad tych czasów, że myśleliśmy, że można wykorzystać to państwo przepotężne do tego, żeby ono służyło po prostu interesom partykularnym. Dziś postrzegane to jest jako zdrada, natomiast w tamtych czasach, właśnie, myślano, że mimo wszystko jest to wykorzystywanie kogoś, kto zawsze był słabszy, gorszy, mniej cywilizowany.
Aha, nie chce mi się o tym pisać, ale nie da się nie pisać, chociaż mi powinno zwisać, tak jak wszystkim w koło zwisa. Skoro jednak mi nie zwisa, to muszę o tym pisać, tak czy siak? Byle jak, byle co, byle szło wprost czy w spak, byle mieć to już za sobą, byle gdzie, dla byle kogo, byle jak. He, byle jak, byle co, byle szło wprost czy w spak, byle mieć to już za sobą, byle gdzie, dla byle kogo, byle jak. No, kto się męczy, ten się dręczy, jęczy, garbi się i klęczy. Szkoda życia na te rzeczy, z garbu nikt cię nie wyleczy, nikt cię nie podniesie z klęcze, taki liczą stu na pęczek, tak czy siak. Nic nie warte jest wysiłku, co domaga się wysiłku. Życie strików, nie uników, u człowiecza męczenników. Bez wysiłku siądź na tyłku i wyluzuj się, motylku, tak czy siak. A jak? Z byle kim, byle jak, byle czym, w byle kłak, byle mieć to już za sobą, byle flakiem, w byle kogo, byle jak. No, z byle kim, byle jak, byle czym, w byle kłak, byle mieć to już za sobą, byle flakiem, w byle kogo, byle jak. Życie takie ma klimaty, że co dobre to na raty. Zachwalają ci plakaty, szmaty, szmal i lepsze światy. Wybierz kierat, zbieraj baty, olewamy te klimaty, tak czy siak? No, sztuka zrobić coś na spoko, puścić ściemę, uwić kokon, nie oddawać się pod skokom, świat nie kwiat, a los nie kokos, nie świrować, żyć na oko, całą resztę mieć głęboko, tak czy siak? Byle gdzie, byle jak, gdzie nie czyha żaden hak. Byle z dala od krasnala, co za skórę duszy zalaz, nie wiem jak. Byle gdzie, byle jak, gdzie nie czyha żaden hak. Byle z dala od krasnala, co za skórę duszy zalaz, nie wiem jak. Jak nie patrzeć, jestem Polak, wolny duch i wolna wola. Berlin, Paryż czy Mediolan nie sięgają mi do kolan. I am Polish, jak bin Pole, spełnię swoją dziejową rolę, tak czy siak. Byle jak, byle jak, byle przeszkód było brak. Byle chęć się pojawiła i się jeszcze opłaciła, tak czy siak. Byle jak, byle jak, byle przeszkód było brak. Tyle chęć się pojawiła i się jeszcze opłaciła. Odpaliak.
Uczono nas w szkole, że liberum veto było złe. Czy rzeczywiście?
Liberum veto to jest idea piękna. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Nigdy nie wprowadzono jej w życie jako prawa przegłosowanego gdzieś w Sejmie i tak dalej. Przez całe dziesięciolecia i stulecia, i mówię to również do dzisiejszych polityków, w Sejmie Polskim panowała zasada jednomyślności. Tak długo debatowano, tak się przekomarzano, tak się przekonywano, czasami szablą, czasami kielichem, sakwą, by właśnie utrzeć jedną wspólną postawę wobec jakiejś kwestii. W pewnym momencie historii pojawił się człowiek, który wyszedł na mównicę i powiedział, że zgłasza wolne nie pozwalam, właśnie liberum veto. Zadziwiono się, że tak zrobił, ale z powodów wolności, którymi kierowało się to państwo, ta postawa weszła w życie jako usus. Idea jest piękna. Jan Jakub Rousseau ją bardzo chwalił. Mówił, że to jest jedna z najpiękniejszych idei w ogóle politycznych polskich, tylko że jest wadliwie stosowana. Uznał, weźmy go za autorytet, tutaj uznał Jan Jakub Rousseau, że gdyby liberum veto w systemie polskim było, ale za jego zgłoszenie groziłaby kara najwyższa, kara śmierci, bądź też nagroda najwyższa, wpisanie w poczet bohaterów narodowych, to rzadziej by z niego korzystano, a być może ten głos kasandryczny w takim przypadku mógłby Polskę uratować.
Był Anglik, co przyjaźni nawiązał z Hindusem, z najczystszej sympatii, a nie pod przymusem. Do dzisiaj by trwała ta przyjaźń wspaniała, lecz Hindus nieświeży dał mu ser. Pretensje mieć trudno do tego Anglika, gdy druh narodowej go dumie dotyka, więc wzgardził pariasem i przyjaźń są z czasem położył u stóp Irlandczyka. Narody, narody, pod diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Raz Francuz sąsiada miał, co był z Somalii, w Tuluzie mieszkali i pasty spijali, lecz wnet się przekonał potomek Dantona, że druh jego łeb ma ze stali. Nie mieli pretensji koledzy Francuza, że przepić nie umiał czarnego łobuza, lecz rzekli mołnami, jak pić chcesz, to z nami, bo nie dla przybłędów Tuluza. Narody, narody, pod diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Raz Chińczyk w Japonce się tak zauroczył, że wizję małżeństwa był przed nią roztoczył, lecz kwiat kraju wiśni rzekł, ani się nie śni, spójrz w lustro, wszak skośne masz oczy. Cóż z sercem złamanym uczynić na świecie, więc poszedł do wojska i śnił o odwecie, lecz losu ironio, brak wojny z Japonią, do mnichów więc strzela w Tybecie. Narody, narody, pod diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Sympatię Singales raz czuł do Tamila, choć wrogość dzieliła ich ludy na Srila. Mce w dawnym Ceylonie, gdzie nawet są słonie, w polityce mądre nad wyraz. Lecz słoń Singaleza, Tamilów sympatyk, zwykł noc mu po nocy wykradać granaty i pojął Singales, że musi choć z żalem sympatię swe spisać na straty. Narody, narody, pod diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Był też Palestyńczyk, co z Żydem się bratał, w przyjaźni tej widząc nadzieję dla świata, strzelając do niego powtarzał, kolego, ta krew nas połączy na lata. Lecz w takiej przyjaźni nie widział Żyd cnoty, bo nie miał ochoty na nowe golgoty. Więc rzekł: przyjacielu, my tu w Izraelu nie mamy dla ciebie roboty. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Libijczyk, choć żony miał trzy muzułmanki, Czadyjkę zaprosił do swojej lepianki i rzekł: dla przykładu dam ja z tobą Czadu. I brał ją wieczory i ranki. Choć miłość przeszkody pokonać potrafi, nie zebrał za czyn swój Libijczyk ów braw. I dla dobra socjalizmu ją mu zabrali ci, których wychował Kaddafi. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Bez tchu w herbaciarni, wypiwszy pięć herbat, Albańczyk zapałał miłością do Serba. Lecz Serb po śliwowicy Albańczykowi na zębach wypisał swój herbarz. Szczerbaty Albańczyk to pół Albańczyka. Nie jeden polityk się na tym potyka, choć jęczy duch Tity, że zbędny polityk, gdzie trzeba dentysty praktyka. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Ci wszyscy, o których tak długo tu mędzę, co dzień się widują na forum ONZ i skarżą się wzajem na ludy i kraje, nie skarżąc się wszakże na nędzę. Bo mają do siebie już te kuluary, gdzie naród z narodem się chwyta za bary, że nie o to chodzi, kto komu gdzie szkodzi, lecz o to, po ile dolary. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Na Cyprze był Turek, co trucha miał Greka. Obydwu zabrała rodzima bezpieka. Przy więźniów w wymianie spotkali się w bramie. Bez słowa minęli człek człeka. Wnet Greczyn u Turków, u Greków zaś Turek. O jednej godzinie stanęli pod murek. Czas potem niedługi nad jednym i drugim piaszczysty się wznosił pagórek. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Rosjanin był, który, nie jego to wina, za brata uważał pewnego Gruzina. Czas drużby był krótki, bo ów nie pił wódki, Rosjanin nie pijał zaś wina. Napisał na niego, gdzie trzeba, więc donos i łzę nad przyjaźnią utoczył wzmocnioną. W obozie zaś Gruzin odsiedział lat tuzin, lecz przecież go w końcu zwolniono. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Był Polak patriota, co przy wódki skrzynce zawierał przyjaźni pakt z Ukraińcem. Od słowa do słowa dotarli do Lwowa, ścierając się jak dwa odyńce. Gdy bić się skończyli, trafili za kraty, podarłszy w pamięci doniosłe traktaty. Bo gdy przyjdzie czas, wy nas, a my was, po brzuchach i budem rezaty. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Ach, gdybyż narodów na świecie nie było, jak nam by się wtedy szczęśliwie tu żyło. Dla dobra człowieka, dla szczęścia ludzkości, złączonej w potężnym uścisku miłości, aż z trzaskiem pękałyby kości. Był inny Serb, który zwykł błazić na drzewo, skąd patrzeć z tęsknotą mógł na Sarajewo. Snajperską lunetą bośniackim kobietom posyłał miłosny swój zew on. Padały rażone poselstwem jak kaczki, islamskie i ortodoksyjne bośniaczki, a świat wciąż wytykał, że śmiałość czytnika charakter ma na zbyt junacki. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody. Pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Ormianin pokochał smagłego Azera, swe serce jak dywan u stóp rozpościerał, aż najadł się strachu, bo żył w Karabachu, więc teraz nienawiść go zżera. choć wierzył Chrystusa, a Azer w proroka. Obydwu jednako pochłonął apokaliptyczny wir szału, co dywan na całun zamienia co dnia w mgnieniu oka. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Po latach rozłąki znów jak Niemiec z Niemcem, Saksończyk z Bawarem się wzięli za ręce, a już słychać anse, że chudną finanse w jedności skleconej na prędce. Jest rada na trwogi, ocalimy unifikację, gdy już nam nie grozi komunizm. Wskazali nam młodzi, jak trzeba się godzić, wszystkiemu są winni Rumuni. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Hiszpański Hidalgo Baskijkę całował, by więcej coś ich połączyło niż słowa. Nim całkiem się załgał, zdmuchnęła Hidalga, namiętność jej zbyt wybuchowa. Ów wyczyn w Hiszpanii nie zyskał poklasku, nie będzie już odtąd litości dla Basków, bo teraz dopiero zrozumiał Torrero, by nie brać Baskijek bez kasku. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Raz do Osetyńca rzekł Gruzin, mój umiłowany, nie odchodź, bo ból zadasz tu mi, gdzie szumi nam morze błękitne, w kolorze choć czarne, jak mówią w Suchumi. Osetii syn na to gruzińskie gadanie, już gotów na mapie poprawki krwią nanieść, rzekł, zrzecz się iluzji, nie będę żył w Gruzji, choć godzić znów chcą nas Rosjanie. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Wiódł kozac z Zulusem dysputy w niedzielę, przed którym z nich przyszłość świetlistrza się ściele. Rzekł Zulus, kolego, wiesz w Buteleziego, rzekł koza, to ty wiesz w Mandele. Plemienną nienawiść dyskusja wywlekła i krew z czarnych torsów czerwona pociekła, w czym morał się znajdzie, że i w apartheidzie Murzynów wciąż dola nielekka. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Był Polak, co winem częstował Litwina, że wynikł stąd spór, pewnie wina to wina. Ścierały się srogo i orzeł, i pogoń w wyzwiskach, panisko, bądź świna. Quo vadis zapytałby strony Winicjusz, Polaka z Litwinem nie łączy dziś nic już. Patriota naciera, bo Litwin się spiera, że wieszcz nasz się zwał Mickiewicius. Narody, narody, po diabła narody, stojące na drodze do szczęścia i zgody. Historia nam daje dobitne dowody, pragniecie pokoju, usuńcie przeszkody. Narody, narody, narody. Ład nowy na świecie, różowi się zorzą. Narody, narody, narody się mnożą, że jeden za drugim za sprawę pokoju strącają kajdany, powstają do boju, nieprędko się chyba położą.
Czy konstytucja 3 maja była legalna?
Tę legalność konstytucji 3 maja można postrzegać dwojako, to znaczy bez wątpienia przygotowania do konstytucji 3 maja one przebiegały w atmosferze spisku. Działano potajemnie, przywódcy, ci najbardziej światli przywódcy Sejmu czteroletniego ucierali swoje wyobrażenia o tym przyszłym systemie ustrojowym w sposób ukryty przed ogółem sejmujących, tudzież rzesz szlacheckich. Przygotowania w tym duchu były rzeczywiście pod tym, przebiegały pod znakiem tajemnicy. No, też wykorzystano sytuację, która związana była z tym, że akurat przedłużyła się kanikuła wielkanocna. Część posłów, zwłaszcza tych konserwatywnych ze stronnictwa tego starorepublikańskiego, nie wróciła jeszcze na obrady sejmowe, to wykorzystano. I w tym sensie jest to bez wątpienia wręcz zamach stanu. Natomiast już jeśli patrzeć na sam dzień 3 maja, na uchwalenie tejże konstytucji i później dalsze jej utwierdzanie tak jakby prawne w prowincjach, to tutaj co do legalności nie mamy żadnych, nie możemy mieć żadnych wątpliwości. Ten dzień przebiegał w sposób uporządkowany, prawny. Zgromadzono się w Zamku Królewskim w Warszawie. Oczywiście tutaj nad bezpieczeństwem czuwała ta straż wokół zamku, na czele której stał książę Józef Poniatowski. I właśnie rozpoczęto od tego, że przedstawiono ten projekt, aczkolwiek w bardzo krótkich, byśmy powiedzieli, żołnierskich słowach, gdyż nie odczytano całego tekstu nowej ustawy rządowej. Po prostu przypadek sprawił, że król, który chciał zabrać głos i omówić sprawy, podniósł rękę. Zwolennicy konstytucji mniemali, że chodzi o to, że władca chce od razu zaprzysiąc tą ustawę rządową, więc nie odczytano w ogóle prawa, po prostu przystąpiono od razu do zatwierdzania tejże konstytucji. Później, co znamy z obrazu Matejki, odbył się entuzjastyczny pochód w kierunku kościoła. Rzeczywiście tutaj ten duch na ulicach Warszawy był taki bardzo prokonstytucyjny. Tutaj tej legalności tak jakby nie, w tym dniu nie podważano. I co na co warto również zwrócić uwagę, potem entuzjazm w kraju, oczywiście głosy przeciwne były, ale nie były tak znaczące, jakby mniemano. Ten entuzjazm w kraju był duży. Może o tym świadczyć, w sensie prawnym również, świadczyć to, że sejmiki w prowincjach nie odniosły się, żaden z sejmików nie odniósł się negatywnie do konstytucji. Żaden z nich nie odrzucił ustawy rządowej. Większość przyjęła ją pozytywnie. Niektóre nie zabierały po prostu głosu na ten temat.
Jak ocenić postać króla Stanisława Augusta Poniatowskiego?
Postać króla Stanisława Augusta Poniatowskiego to postać niezwykle złożona. Ja osobiście nie przepadam za tym monarchą. Są cechy, za które go niezwykle cenię. To oczywiście światłość umysłu, wielka kultura osobista, wspaniałe wykorzystanie tego przygotowania, które wyniósł z domu rodzicielskiego, wyniósł z debat publicznych, politycznych, w których uczestniczył jeszcze zanim został królem. No ale oczywiście bardzo duże wątpliwości moje budzi jego postawa w dwóch ważnych momentach dziejów, mianowicie przy okazji Konfederacji Barskiej, kiedy to jednak ta Konfederacja Barska, która zaczęła się jako zryw przeciwko królowi, przeciwko niemu, zaczęła się jako zryw w obronie złotej wolności szlacheckiej, w obronie nawet byśmy powiedzieli rzeczywiście tych wad ustroju Rzeczpospolitej, ona z czasem przekuła się w walkę o niepodległość, walkę z tą protekcją rosyjską, agresją rosyjską, wojnę z Rosją. Wtedy to ukuto, przecież w tamtych latach ukuto właśnie w języku polskim w ogóle pojęcie niepodległości. No król tutaj w mojej ocenie zachował się w sposób taki, może nie powiem niegodny, ale niegodny męża stanu. No i później jest oczywiście ten moment przystąpienia do targowicy. Jest moment, w którym władca po prostu ulega temu pędowi powszechnemu do tego, żeby odstąpić od Konstytucji 3 maja. To również oceniam negatywnie. Natomiast w dniu rewolucji właśnie polskiej, w dniu 3 maja pokazał, że jest monarchą i mężem stanu, jednym z największych, jakich w czasach staropolskich możemy znaleźć. Ta ocena musi być według mnie dwuznaczna, niestety.
A gdyby pan żył w tamtych czasach, był na przykład Hugo Kołłątajem, to który artykuł by pan wykreślił?
Z konstytucji? Uznaję, że ten zapis konstytucji jako efekt ucierania się różnych poglądów, bardzo skrajnych przez całe dziesięciolecia, skrajnych postaw przywódców politycznych, ten efekt w postaci tego zapisu, on wydaje mi się być jak na ten moment, na ten dzień 3 maja doskonały. To była konstytucja, która w zamierzeniu piszących miała później ulegać oczywiście również przekształceniom tym mądrym, zasadnym, dobrym, w duchu zgody narodowej. Sądzę, że na ten dzień to był najlepszy tekst, jaki można było. Mamy wśród tych naszych zalet i przywar narodowych mamy bez wątpienia tą, którą właśnie w dniach uchwalania Konstytucji 3 maja wyeksponował Jędrzej Kitowicz, jeden z największych pamiętnikarzy staropolskich, wspaniałe pióro. Mówił o tym, że odnosząc się do właśnie postawy szlachty wobec mieszczan, szlachty, która do tej pory tak posponowała tym stanem mieszczańskim, a teraz w duchu ustaw kwietniowych, a później Konstytucji 3 maja zaczęła bratać się z mieszczaństwem, mówił o tym, że Polacy nie potrafią wyważyć, że zawsze z jednej skrajności przechodzą w drugą. Jeśli chodzi o tych zwolenników Konstytucji, to w dniach i miesiącach po Konstytucji 3 maja było ich oczywiście więcej i tu nie ulega wątpliwości, no ale kiedy przyszła Targowica, to rzesze szlacheckie również poszły za tamtym nurtem i wtedy przeszły w tę drugą skrajność. No takie to czasy były.
To tak jak należeliśmy i do Solidarności, i do partii jednocześnie?
No może tak.
Profesor Maciej Forycki opowiadał o Konstytucji. Słuchaliśmy piosenek Jacka Kaczmarskiego. O jednej z tych piosenek pod tytułem Rokosz opowiada dr Andrzej Gajda.
Rokosz jest utworem, w którym Kaczmarski oddaje swój punkt widzenia na to, co prawdopodobnie doprowadziło do rozbiorów, a jednocześnie co widział w Polsce po roku 1989, czy co w ogóle traktował jako taką specyficznie polską cechę. Taki nasz problem z wolnością, z którą nigdy nie potrafimy sobie poradzić tak, żeby ją wykorzystać optymalnie. To jest ten nasz przeklęty, zaklęty krąg, że również od Rzeczpospolitej, która ciągnęła się od morza do morza, która jeszcze w XVI wieku była państwem najsilniejszym w Europie, doprowadziliśmy do sytuacji, w której pod koniec wieku XVIII zostaliśmy unicestwieni jako państwowość. Na szczęście nie jako naród, ale jako państwo przestaliśmy istnieć, rozczłonkowani przez zaborców. I Rokosz doskonale oddaje atmosferę tamtego czasu, ale myślę, że opisuje też i współczesność tą sprzed kilkudziesięciu lat i tę, którą mamy dziś.
Dosyć mamy tego, co było, panowie szlachta w górę czuły. Nie da dobrocią się to siłą strzec przed hetmanem praw swych zguby. Fur do podpisy i układy, kłamie im kaust, krew jest szczera. Układ, by powód był do zdrady, podpis jest, by się go wybierać. Dalej na zamek, dalej, dalej, precz hetmanem, precz. Potrzebie wzywa nas ku chwale pospolita rzecz. Dalej na zamek, dalej, dalej, precz hetmanem, precz. Potrzebie wzywa nas ku chwale pospolita rzecz. Niech szczeluści piekieł bestie, wyciągają tu nam szpony. Pufce bronią nas niebieskie, świetliste bastiony. Niech diabelskim wynalazkom bije ciemny świat pokłony. Nas czekają z Bożą łaską niedoczesne trony. Dosyć mamy tego, co jest, panowie szlachta do pałaszy. Starczy pogardę ostrza gest, a kundel kanclerz się wystraszy. Furda odezwy, sądy pozwy, burzą płaczki, weźmy rokaszanie. Ich padac, my ofiarne kozły. Padnie kraj, jeśli nas nie stanie. Dalej na wieżę, dalej, dalej, prec kanclerzem, precz. W potrzebie wzywa nas ku chwale pospolita rzecz. Dalej na wieżę, dalej, dalej, prec kanclerzem, precz. W potrzebie wzywa nas ku chwale pospolita rzecz. Niech szczeluści piekieł bestie wyciągają ku nam szpony. Pufce bronią nas niebieskie, świetliste bastiony. Niech diabelskim wynalazkom bije ciemny świat pokłony. Nas czekają z Bożą łaską niedoczesne trony. Dosyć mamy tego, co będzie, panowie szlachta po buławy. Niech jeden z nas na tronie siędzie
i weźmie w ręce nasze sprawy.
Uniesiem razem władzy ciężar, w zamian ojczyzny skarbiąc miłość. Wiedział nasz pradziad, jak zwyciężać.
Niech zatem będzie tak, jak było. Dalej na szańce, dalej, dalej, bez pomazańcem wlecz. Potrzebie wzywa nas tu chwale pospolita rzecz. Dalej na szańce, dalej, dalej, bez pomazańcem wlecz. Potrzebie wzywa nas ku chwale pospolita rzecz.
Niech nam obce chwalą wzory, Niemcy, Szwedy, Angielczyki, nie nauczą nas pokory, czarcie ich praktyki. Niechaj słucha się litery, kto się nie ma za człowieka, nas za wiarę w zapał szczery. Wiekuistość czeka. Wiekuistość czeka.